Storybox przedstawia Katarzyna Klio-Gucewicz, Drżenia lata. Realizacja akustyczna i montaż Adrian Chimiak. Czyta Wiesław Kolbusz. W Jonezałie nigdy nie było cieplej niż w popołudnia ósmego miesiąca. Rok w rok ludzie zwykli gadać, że tak gorącego lata nie pamiętają, co i tak szczególnej różnicy nie robiło. Skoro człowiek mógł sobie usmażyć jajko na kamieniu, nie miało znaczenia, czy w tym roku było cieplej niż w zeszłym. Upał był po prostu upałem. W takie dni, o ile tylko panował pokój, a zazwyczaj panował, bo każdy daimyo wiedział, że jeśli w tym skwarze wyśle ludzi na pole bitwy, to połowa z nich dostanie udaru cieplnego i będzie to bezsensowna strata, nie mówiąc już o drugim praktycznym aspekcie, jakim były żniwa. Nie istniało dla samuraja nic przyjemniejszego od siedzenia w cieniu i popijania schłodzonej sake. Kagetsuna uważał, że cokolwiek się to rozmija z klanowym kodeksem wojownika. Tak przynajmniej sądziła ta jego część, która pozostawała w bliskiej zażyłości z jego sumieniem. Była ona zdania, że nawet w największym upale, a zwłaszcza wtedy, powinien ćwiczyć z mieczem albo przynajmniej, co było wersją mniej rygorystyczną, medytować w wodospadzie. Koniec końców wojownik nie powinien ustawać w samodoskonaleniu, do czego ekstremalne warunki nadawały się przecież najlepiej. Samuraj powinien zwalczać swoje słabości, a taką niewątpliwie była chęć cielesnej wygody. Jednak druga jego część, ta powiązana z rozsądkiem oraz innymi mniej podniosłymi kwestiami, była zdania, że każdemu należy się chwila wytchnienia. Kagetsuna miał wrażenie, że obie te idee mocno się w nim ścierają i to od dawna, jednak w ostatnich czasach częściej zdarzało mu się skłaniać w stronę tej drugiej. Nie wiedział, czy powinien się z tego cieszyć, czy wręcz przeciwnie, ale dopóki nikt go za to nie potępiał, mówił sobie, że wszystko jest w porządku. Żeby jednak zadośćuczynić sumieniu, nawet w szczycie lata, co rano trenował przynajmniej przez godzinę, podobnie zresztą jak wieczorem, choć przeważnie wydawało mu się to nędzną namiastką porządnego ćwiczenia. Kita ponownie napełniła jego czarkę, po czym pociągnęła łyk ze swojej, zapatrzona w majaczące na południu pasmo górskie. — Więc to prawda? — zapytała. — Tamura Kiyoaki złożył propozycję? — Kagetsuna powoli popijał sake, również patrząc w dal ponad drzewami otaczającymi rezydencję. Przy tej temperaturze widzialność była słaba i wyraźnie dostrzegał jedynie pobliskie wzgórze. Nie sądzę, byś zatrudniała jako szpiegów osoby, które będą ci przekazywać błędne informacje, stwierdził z przekąsem. Ale zawsze wolę dowiedzieć się z oficjalnego źródła, odparła z miejsca. Czyli to prawda? Ponowiła pytanie. Kagetsuna kiwnął głową. Kita wydała głos, który brzmiał jak coś pomiędzy westchnieniem, mruknięciem a chrząknięciem, jednak w jej prawdziwych odczuciach trudno mu było się zorientować, jak zresztą zazwyczaj. Masamune-sama już o tym wie? Imię władcy rozlało się znajomym ciepłem w jego sercu, ale tym razem Kagetsuna nie był w stanie się uśmiechnąć. Jeśli tak, to nie ode mnie, odparł beznamiętnie. Terumune-sama nakazał milczenie wszystkim, którzy byli obecni przy czytaniu listu. Nie, wciąż nie ma o niczym pojęcia, a nie sądzę, by mógł się sam domyślić. Wysłannicy od innych daimyo przybywają przecież do zamku co i rusz. Nie jest też niczym dziwnym, jeśli są nimi bliscy krewni władcy.
Więc nie brał udziału w przyjmowaniu poselstwa? Zdziwiła się Kita.
Nie, nasz pan miał dobry pomysł, żeby Masamune-sama uczestniczył tylko w niektórych oficjalnych naradach. W ten sposób nie może podejrzewać niczego, kiedy na jedną czy drugą nie zostanie poproszony, a Terumune-sama może wybierać, do których spraw go dopuszczać. Poseł Tamury przedstawił zresztą prośbę, by zostać wysłuchanym tylko przez daimyo i jego doradców.
Kita pokiwała głową w zamyśleniu. Potem postawiła pustą czarkę na drewnianym panelu i spojrzała bystro na brata. — Jak sądzisz, jak zareaguje?
— Och, przecież to jeszcze nie jest nic oficjalnego — odrzekł Kagetsuna, siląc się na lekki ton. Tak naprawdę nie chciał się nad tym zastanawiać, bo kiedy tylko zaczynał, czuł dziwny dyskomfort. — Takie propozycje są przedstawiane nieustannie.
— Naprawdę? — — spytała Kita z ironią. — No dobrze, to jest pierwszy raz. W każdym razie pierwszy, o którym mi wiadomo — przyznał. Był jednak pewien swoich słów. Zaliczał się do samurajów, z którymi pan Terumune konsultował sprawy dotyczące rodu Date. — Ale to jeszcze nie znaczy, że coś z tego będzie — zauważył, machając w jej stronę pustą czarką. — Czemu więc jesteś taki wzburzony? — zapytała Kita trzeźwo, ponownie nalewając mu sakę. — Do tego stopnia, że nagle zechciałeś odwiedzić swoją kochaną siostrzyczkę. Postanowił zignorować jej sarkazm, zwłaszcza, że miała rację. Nasz jednooki smok jest bardziej domyślny niż wszystkie inne smoki z obojgiem oczu razem wzięte. Od razu by mnie przejrzał i wyciągnął wszystko, odparł.